Dobry wieczór. 22.01, środa, czyli jak co tydzień. jak co tydzień 22. Rozpoczynamy gramofon 73. Już to jakoś sobie przeliczyłem, zdążyłem na szybko, ponieważ jeszcze pół godziny temu na Facebooku, na który was również zapraszam, pod adresem gramofon.fm nas znajdziecie, robiłem wpis, który miałby tam właściwie pokazywać to, co się będzie działo w programie. Generalnie wyszło tak, że nie znałem nawet cyferki, która patronuje temu wydaniu. Słuchajcie, program o elektronicznej rozrywce. Generalnie skupimy się na grach. Jeżeli słuchaliście Radia Bemowo FM w ciągu dnia dzisiaj, to pewnie już wiecie, o czym będzie w głównej mierze. Będzie o I Am Alive. To będzie wycena gry arcade, która się pojawiła już chyba z 2 tygodnie temu na rynku Xbox Live Arcade i PlayStation Network. Do tego już za momencik pojawi się Game Music, właściwie to Grzesiek Balawender z portalu gamemusic.pl i on wam zaprezentuje dwa utwory, które przygotował. Ja już wiem, jakie to utwory, wy jeszcze nie wiecie i choćby dlatego warto będzie zostać z nami. Pierwsza godzina to godzina z muzyką, z piosenkami, zwyczajnymi piosenkami po prostu. Natomiast druga godzina już standardowo będzie poświęcona jednej z gier i tym razem będzie to ścieżka dźwiękowa z gry Skyrim. Przez wielu gra uważana za grę roku 2011. No ale nie będę tutaj grzebał w gustach waszych, swoich tym bardziej. Nie będę się tutaj żadnymi tytułami wyróżniał. Skyrim po prostu w drugiej godzinie gramofonu 73. Ważny numer to numer gadu 2426-3353. No i ten rzeczony Facebook, tak? To są główne kanały komunikacji. Tak sobie pomyślałem, że gadu to właściwie jest strasznie syfiasty rodzaj komunikacji, bo tak na dobrą sprawę sam go nie mam nawet. Yes, sir, yes, sir, yes, it was me. I know what I've done, cause I know what I've seen. I went out back and I got my gun. I said, you haven't met me, I am the only son. Mumford and Son. To jeden z zespołów, który został dzisiaj ogłoszony na tegoroczny festiwal Open Air 2012. Tych zespołów jest znacznie więcej. Bardzo dobrze zapowiada się festiwal w tym roku. Myślę, że warto będzie się wybrać. Jest dzisiaj ze mną, jak co tydzień, ktoś z portalu gamemusic.pl i jest to dzisiaj Grzesiek Balawender. Cześć Grzechu.
Cześć.
Dzisiaj przygotowałeś utwór, właściwie dwa utwory z jednej gry, tak?
Tak, z jednej. Spróbujemy tutaj uczcić serię Final Fantasy.
Właśnie.
25-lecie w tym roku przypada. Pewnie większość słuchaczy to nawet nie było na świecie jeszcze w tym roku, jak wyszła gra, 87, pierwsza.
No na pewno jest taka grupa, dosyć spora graczy, bo jednak gry wideo to taka domena, znaczy tak się przyjęło, że to jest domena ludzi młodszych, tak? Nie raczej...
Tak, chociaż podobno tam średnio statystycznie to jest wiek jakieś 35 lat.
No gra, właśnie, tak. Właśnie, słuchaj. Wiesz, z drugiej strony gry w ogóle przemysł gier starzeje się wraz z graczami tak naprawdę, tak? Gry też dopasowują się w pewnym względzie, chociażby patrząc po ostatnich tytułach, jakaś taka potrzeba dojrzałych gier się narodziła. Mam nadzieję, że to gdzieś tam...
No tej nostalgii to teraz może te wszystkie projekty na Kickstarter pojadą.
Tak, tak. I, wiesz, dokładnie, Kickstarter, wiesz, i to odświeżanie tych wszystkich tytułów, które jest, chociażby patrząc na ostatni rok, to było co najmniej 5, jak nie więcej, tytułów, które zostały odświeżone sprzed lat, tak? To są tytuły, które bazują na sentymencie starych graczy.
No. Tak. Dobrze, to
wróćmy do Finala, który też jest stary, 25 lat.
Tak, jeszcze się zaczęło na trzeciej generacji konsol, teraz mamy siódmą. No i każdy kojarzy Finala, no było Uematsu, który zaczął i praktycznie to całej serii zrobił.
No, nazwisko bardzo znane. Zresztą już nieraz tutaj w kąciku Game Music się przewijało.
Tak, tak. Ale dzisiaj nie będzie od niego, bo on tak był związany z serią do mniej więcej... Do dziewiątki robił wszystko, później już się jakby dzielił z innymi kompozytorami. Dzisiaj będzie 13. 2, czyli ostatni z części. Tutaj nie wiem, ale było Uematsu, to może dwie piosenki zrobił. reszta to jest zupełnie kto inny.
Żeby zachować jakąś tam tradycję, prawda?
Tak, tak. No i tutaj w przypadku trzynastki jest o tyle ciekawa, trzynastki dwójki jest o tyle ciekawa, że zupełnie łamie konwencję całej tej muzyki z Final Fantasy, bo przyzwyczajeni jesteśmy do takich orkiestrowych utworów pompatycznych, melodie, które wpadają w ucho. A tutaj producenci sobie pomyśleli, że zrobią to zupełnie inaczej. I praktycznie każdy rodzaj muzyki znajdziemy na soundtracku. Poczynając od rapu, hip-hopu, jazzu, metalu, elektroniki.
No dobrze, to kończ.
Tak, tak. No i orkiestrowe też oczywiście są utwory.
No właśnie, bo ja mam takie szybkie pytanie, daj ci przerwę. Pewnie się orientujesz, mam nadzieję, że się orientujesz. Jak twórcy ścieżki dźwiękowej do Final Fantasy 13, 2, 1, ja podejrzewam, że tutaj 13, 13 jakby i 13, 2, to są w dużej mierze ci sami ludzie.
Natomiast... Jeden się pokrywa, to zaraz o tym właśnie powiem.
A, okej, no to lecimy, sorry, uprzedziłem, tak?
Tak, z tymi gatunkami chciałem zwrócić, jest właśnie duży nacisk na piosenki położone, jest dużo wokalnych utworów, nie wiem, czy jakby nie zliczyć wcześniejsze, które powstały do głównego nurtu Final Fantasy, żeby ich razem nie było mniej niż tutaj w tej jednej grze, bo jest tego dużo. No i co do kompozytora, no to jest trzech głównych, Masashi Hamauzu, czyli właśnie ten, co robił większość muzyki do wcześniejszej części, trzynastki. I to jest jak najbardziej, ta część muzyki jest jak najbardziej i pokrywa się z tym, co się nam kojarzy z Final Fantasy. Bo on jakby zaprezentował utwory powiązane z Lightning, czyli tą główną bohaterką trzynastki. Tutaj jest jakaś retrospekcja, nie wiem dokładnie o co chodzi, ale są fragmenty, że trzeba ją jakby udźwiękowić.
Aha, to znaczy co? Znaczy ja też szczerze mówiąc, tak się dobraliśmy, ja też nie grałem w 13.2, grałem w wersję demonstracyjną. Melodia, no powiem ci szczerze...
No na początku, początek jest chyba właśnie z Lightning.
Właśnie.
Widziałem.
I to jest taki, i ta ścieżka dźwiękowa, która tam jest w tej wersji demonstracyjnej, jest też taka, która no idzie gdzieś tymi torami starymi. Takie miałem wrażenie.
No tak, no bo to właśnie robił Hamauzu i to jest najbardziej odpowiada do tych wcześniejszych. Ale cała reszta, już tak jak wymieniłem te różne gatunki, jest inna. No i drugi kompozytor to jest Mitsuto Suzuki. On robił do trzynastki też w dziale malutko i ostatnim do Third Birthday. To jest chyba Parasite Eve trójka, tylko inna nazwa japońska.
Też znana seria dosyć.
Tak, i oni mniej więcej razem zrobili połowę soundtracka, a najwięcej, czyli sam połowę zrobił Naoshi Mizuta, którego dzisiaj posłuchamy. Jego mogliśmy usłyszeć na przykład Parasite Eve w dwójce albo finalu jeszcze 11, ale on tam wtedy robił jakby pod Nabuo Uematsu, że też nie było różnicy.
Czyli jakby tam był pod okiem czy uchem głównego pana dyrektora.
No i
ojca
tutaj,
dyrektora.
Teraz nie wiem, czy to jest ciekawostka, no bo to odejście od tej całej konwencji to jest dosyć kontrowersyjne. Jak jest recenzja Kotaku gry, no to jest w minusach takie zdanie, the music is mostly shit. Także...
No to jest właśnie, bo z jednej strony chciałoby się zachować starych fanów, tak? Chciałoby się, żeby ci starzy wyjadacze, którzy od lat grają w Final Fantasy, żeby wracając do tej serii, czy kontynuując tą serię, poczuli, że grają w Final Fantasy, tak? A z drugiej strony chyba też chęć... zdobycia nowego grona jakby odbiorców i stąd może to takie też zmiana tej linii, znaczy linii, w ogóle ścieżki dźwiękowej, wrzucenie tam bardziej jakichś takich młodzieżowych kawałków, nie wiem, hip-hopowych i tak dalej, tak? Tak jak powiedziałeś, bo...
Dubstepu nie ma, to już dziwne, ale może w następnej części.
No tak, bo to zupełnie nie...
Trafią wtedy do młodych.
Nie pasowałoby do... Znaczy Final Fantasy to raczej taka gra z wielką pompą, tak? Pompatyczna. Ja takiego przynajmniej...
Tak, no ale tutaj jest dużo muzyki takiej właśnie funkowo-jazzowej, takiej chill-outowej. Dużo tego jest na soundtracku, no a cały soundtrack, to, który można kupić, to jest 4 płyty, 5 godzin muzyki, także jest czym przebierać. No. To dzisiaj usłyszymy dwa kawałki, to jest kropla.
Kropla w morzu soundtrackowym.
Kilka audycji by można zrobić, różne kawałki i bym, jakby nie mówić skąd są, to by nikt się nie kapnął, że to jest z jednej gry.
Aż taka różnorodność. A powiedz, czy twórcy tej ścieżki dźwiękowej do Final Fantasy to są w całości, znaczy, czy wszyscy twórcy to są Japończycy, czy tam jest jakiś pierwiastek zachodni, że tak powiem?
Zawsze Japończycy. Mhm. Te, co mam wypisane, chyba, że ten Shuti i HG, ten od metalu, bo tam ma zły piosenka, to jest chyba też Japończyk.
Ale no, to...
Raczej wszyscy, bo to jak w Square.
Czyli twarda gwardia japońska cały czas przy Final Fantasy. Ale to dobrze, wiesz, to dobrze, bo to znaczy, że ta gra jest od początku do końca. Ja teraz chciałem powiedzieć japońska, ale trochę Japonia też już... nie wiem, czy ty masz takie wrażenie, bo ty może nie chwytasz tych nowszych tytułów, ale wydaje mi się, że Japonia szuka swojego jakby nowego miejsca w świecie gier.
No to z muzyką to na pewno.
No, też ja mam takie wrażenie przynajmniej. To co, Grzechu?
No jeszcze o tych kawałkach kilka słów, bo będzie... No. Pierwszy będzie Win or Lose, to jest kawałek, który słychać w kasynie, w Xanadu. Nie grałem, to nie wiem dokładnie, ale
pewnie, umówmy się. W jakimś miasteczku, w jednym z wielu miasteczek w Final Fantasy, tak.
I to będzie taki jazzowy, chilloutowy, dużo saksofonu i fortepianu. Fajnie się tego słucha. To jest właśnie jakby taki... To, co najlepsze tam zrobił Mizuta, te jazzowe kawałki. Mi się to najbardziej podoba.
Całego odca. Ma swój urok, na pewno.
Tak. Plus 5 minut, to chwilę potrwa, ale warto słuchać. A drugi będzie Caius Heim, czyli... To już kiedyś wspominałem o tym przy okazji One Week Angel, jak leciało. Mhm. Że to ma być kawałek, który został zlecony i mu dyrektor powiedział Mizucie, że to ma przewyższyć właśnie temat Sephirotha z siódemki, czyli to ten najbardziej znany utwór z Finala One Week Angel. No i 4 razy to poprawiał, aż zostało dopiero zaakceptowane.
Będzie okazja, żeby sprawdzić, nie? Czy przewyższyło.
Tak, na pewno dźwiękowo przewyższyło, no bo siódemka to jeszcze były czasy midów chyba, nagrywali takich sampli.
No tak, znaczy, czy to było MIDI? No nie wiem. Ja to kojarzę z dobrej jakości całkiem, znaczy, wiesz, i tak jak sięgam daleko pamięcią, ale to może być, wiesz, jakieś zniekształcenie. Natomiast wydawało mi się, że ta muzyka tam taka była, owszem, prosta, ale może nie chyba aż tak prosta jak...
Ale nie, chodzi mi nie że nie skomplikować, tylko że brzmieniowo.
Mhm, że jakość dźwięku...
Bo teraz już mają orkiestry, nagrywają. 13 część była nagrywana z warszawską orkiestrą, nie wiem, czy to dużo ludzi wie o tym.
Myślę, że nikt nie wie, to jest w ogóle informacja zaskakująca, powiem ci szczerze, tak, bo ja też nie wiedziałem.
Było. Oni się tam tłumaczyli, że podobno najlepiej nasza orkiestra brzmi fortepianem i tam było dużo takich utworów. No ale to też można tłumaczyć, że może po prostu tania była.
nie, zostańmy przy tym, że jest dobra, że jest najlepsza. Że japońscy perfekcjoniści dostrzegli nasz tutaj kraj w środku Europy. Jako
no i tutaj jeszcze Mizuta mówił przy okazji tej, że jak po tych gatunkach skakał, to miał okazję, mógł sobie dobierać najlepszych muzyków tam. Także to brzmi świetnie, ta 13.
No właśnie, i teraz co? I teraz trzeba by było zagrać tą 13 jeszcze, żeby w całości, wiesz, doświadczyć.
O co chodzi?
No.
Mniej więcej o co chodzi z muzyką, czy do czego jest dopasowana. No możliwe, może te gorsze kawałki właśnie dali za dużo razy i dlatego się Kotaku nie podobało.
No, to ciężko, wiesz, to też zależy od recenzenta, nie?
Jemu nie pasowały te hip-hopowe, metalowe. Mm-hmm.
No widzisz.
Tam mówił, że w lokacjach nigdy nie przystanął, żeby posłuchać dłużej tematu, bo mu się podobał, że nie miał takich momentów.
Wiesz, starość robi swoje, nie? Wiek robi swoje, może tak. Nie zakładam, że recenzent był jakiś tam bardzo podstarzały, chociaż kto wie. Na pewno znał bardzo dobrze serię i troszkę może go zaskoczyło to, że tutaj były jakieś wyskoki na bok, nie? W tym aspekcie muzycznym tytułu, tak. Serii.
No bo były, to zupełne odejście od konwencji.
No właśnie. Przestraszył się tego chłopak po prostu, no i tak.
W każdym razie, mi się to dodało, w grę nie grałem, muzykę słuchałem już wiele razy i teraz będą mieli szansę się zapoznać ci, co nie słyszeli. Tak. Może się podoba.
Ja tylko przypomnę, że Final Fantasy 13.2 będzie u nas wyceniany. już niebawem, jak tylko dotrze do nas Zbigniew Borowski, prawdopodobnie to będzie za tydzień albo dwa. Też chłopak troszkę pograł. Myślę, że przy okazji tej wyceny również wrócimy do ścieżki dźwiękowej z Finala 13. A teraz? Dwa utwory, możemy już lecieć, Grzechu, czy jeszcze chcesz coś dodać?
Tak, już tu nic nie widzę, że tu bym zanotował więcej.
Nie masz tam więcej w notatkach nic?
Nie, nic. No może to tyle, że mi tutaj Word poprawiał na Nobuo na Noble.
Ja.
Nie wiem czemu. Powinni już mieć Nobuo w słowniku.
Mhm. No dobra, no to tyle kwestii uzupełnienia. Lecimy z tymi kawałkami z Finala 13, dwie propozycje od Grześka Balawandera z portalu gamemusic.pl, do którego was odsyłam, jeżeli lubicie dobrą muzykę z gier. No, dzięki Grzechu w tym tygodniu. Myślę, że za dwa tygodnie się usłyszymy po raz kolejny, a was zostawiam z muzyką z Finala 13, 2. rzeczywiście. Taka marszowa przygrywka, bym powiedział. Czy lepsza od One Wing Angel, to nie jestem pewien. Ten kultowy utwór z Final Fantasy VII chyba jednak pozostanie na miejscu numer jeden, przynajmniej u mnie, w mojej subiektywnej liście przebojów utworów z gier. Tak. Tak by to trzeba było nazwać. Chociaż taka lista to jest jakaś czysta imaginacja. Wróćmy, moi drodzy, do gramofonu. 2426-335-3 to numer gadu-gadu. Ten przestarzały komunikator może gdzieś tam u was zalega w starych programach. Uruchomcie go. Piszcie, bo jak nie będziecie pisać, to nie będzie konwersacji i żywotność programu znacznie spadnie. A wtedy będzie naprawdę nieprzyjemnie. Bo ojciec dyrektor powie: panie Grzegorzu, nie chcą z panem rozmawiać w czasie programu, musi pan coś wymyślać. I wtedy będę musiał wymyślać jakieś głupoty, na które nie mam ochoty. Przejdźmy do premier. Staram się trzymać takiego stałego harmonogramu, ale on zawsze się jakoś tak płynnie zmienia. Co tydzień dochodzą jakieś nowości, są bardziej ciekawe, mniej ciekawe. Na pewno jedno z takich informacji, które należy poruszyć i które jakby stanowią preludium do tego, co będzie się działo u nas w gramofonie za tydzień, jest zapowiedź Pyrkonu. Pyrkon, moi drodzy, to jest spora impreza organizowana, co prawda w Poznaniu, także dosyć daleko. Jest to w pełnym kształcie, nazwa brzmi Ogólnopolski Festiwal Miłośników Fantastyki, Pyrkon. 23-25 marca, to już niedługo, bo od piątku do niedzieli w tym tygodniu będzie można się wybrać do Poznania. Jak patrzę na harmonogram, jaki się tam prezentuje na tej imprezie, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, nie tylko dla miłośników fantastyki jako takiej, a gier RPG czy jakiś tam karcianek. Również jest to, co nas interesuje, graczy komputerowych, konsolowych. Jest blog poświęcony grom komputerowym. Jednym z organizatorów tej całej inicjatywy jest Zbigniew Borowski, który będzie tam również z ekipą plxc.pl, czyli Polish Xbox Community. Zapraszam wszystkich do udania się tam w rejony ich stanowiska. Będą promować dosyć świeże tytuły, będzie kilka turniejów, prawdopodobnie FIFA, być może coś tam jeszcze wymyślą panowie, natomiast najważniejszym takim punktem programu jest wsparcie od Cenegi, dzięki czemu chłopaki będą mogli wam zaprezentować przedpremierowo, albo właściwie tak premierowo, no umówmy się, że to będzie taka wielka premiera Resident Evil, najnowszego tytułu Resident Evil, który wychodzi na konsole Xbox 360 i PlayStation 3, Operation Raccoon City. Tak, moi drodzy, najnowsza część Residenta na duże stacjonarne konsole pojawia się w tym tygodniu. Dobrze, chciałem tak płynnie przejść do premier. Dobrze, przejdę i później skończymy już ten temat Pyrkonu na dzisiaj. Moi drodzy, 21, pierwszy dzień wiosny, nie zdążyłem powiedzieć, na pewno każdy się zorientował, bo jest strasznie ciepło i można robić mnóstwo rzeczy innych poza graniem, no ale wieczorami można zawsze na godzinkę usiąść i oddać się tej wspaniałej rozrywce. 21, Cinemora dzisiaj debiutuje na rynku Xbox Live Arcade. Tytuł właściwie mi nieznany specjalnie. Jeżeli mieliście już okazję zagrać, to zachęcam do podzielenia się swoimi wrażeniami tutaj na antenie, ewentualnie na Facebooku pod adresem gramofon.fm. Rayman 3D, przepraszam, 3HD. To jest szybka odgrzewka Raymana z podbitą rozdzielczością części trzeciej. Ponoć niezła, aczkolwiek myślę, że w porównaniu do Raymana Origins, który się pokazał zupełnie niedawno, na pewno oferuje zarówno grafikę, jak i elementy grywalnościowe nieco niższych lotów. Z ciekawych tytułów mam tutaj w rozpisce Ninja Gaiden 3. Nie jestem do końca pewien, czy on wychodzi teraz, ale jest w tej rozpisce, którą mam przed sobą, więc wymieniam ten tytuł, a jest to tytuł, który na 90%, właściwie tak mi się wydaje, że będzie 22 już jutro na półeczkach, dostępny myślę, że w większych wszystkich sklepach. z grami. Ninja Gaiden, świetna seria. Jeżeli ktoś lubi slashery, jeżeli ktoś lubi wymagającą rozgrywkę, ma dobry refleks, no i lubi oczywiście japoński nieco klimat rozgrywki, to zapraszam. Ninja Gaiden 3 jest na pewno to tym tytułem, który was może zainteresować. Z ciekawych pozycji wspomniany już Resident Evil Operation Raccoon City, to jest również 23 marca. Kid Icarus to dla wszystkich posiadaczy 3DS-ów, Nintendo 3DS kolejny tytuł dostaje ponad całkiem dobry, całkiem niezłe oceny. Nie jest to na pewno jakiś szrot totalny, warto się zainteresować, tym bardziej, że tych tytułów nie ma jakoś specjalnie wiele na tą konsolę. No i na koniec coś dla fanów strategii, Total War Shogun 2, upadek samuraja, albo samurai. To jest właśnie pytanie. Nie mam pojęcia. W każdym razie jest to gra taktyczna o samurajach. Jeżeli macie wypaśne pecety, to możecie sobie zagrać. Cały czas mnie korci, żeby spróbować tę grę, ale nie mam tak dobrego sprzętu, żeby nawet zasiąść na kilkanaście minut do tej wymagającej pozycji. Ani sprzętu, ani czasu tak na dobrą sprawę, chociaż tytuł wygląda kusząco. Myślę, że do wszystkich fanów taktycznego podejścia i dla fanów feudalnej Japonii to może się spodobać. Okej, okay. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o premiery takie pudełkowe. Warto przy okazji premier w zbliżającym się tygodniu wspomnieć również rynek ten elektroniczny, ten wirtualny, że tak powiem, czyli PlayStation Network. Dzisiaj, jak co tydzień, doczekało się swojej aktualizacji. I tym sposobem na półkach wirtualnych wylądował Assassin's Creed oraz jedynka oraz dwójka. Także można się w całkiem dobrej cenie zaopatrzyć w te tytuły. Do tego w piątek, czyli już za kilka dni, będzie miała swoją premierę Assassin's Creed Revelations, czyli spora gama zabójcy, skrytego zabójcy, który no w tym roku doczeka się jakby swojej ostatniej części chyba. Miejmy nadzieję, że w tym roku. Chyba warto nadrobić pozostałe tytuły, żebyście wiedzieli, jak mniej więcej ta fabuła się jak ta fabuła wygląda mniej więcej. Chociaż powiem wam szczerze, że rzeczywiście, Assassin's Creed jest taką serią, że z powodzeniem można sobie zacząć gdzieś tam od środka, bo ten główny wątek fabularny tak naprawdę jest wątkiem pobocznym. Takie jest moje zdanie. Dodatek do Kingdoms of Amalur również się pojawił na rynku PlayStation Network. Oprócz tego wspomniana gra Rayman 3 HD w wersji trialowej, czyli w wersji demo do ściągnięcia. Dema również na PlayStation Vita. Treasures of Montezuma Blitz. Ciężko powiedzieć, co to jest. Na pewno trudno się to wymawia. Jeżeli chodzi o dodatki do gier, mamy również Little Big Planet 2. Mamy Dance Star Party. Mamy Ace Combat Assault Horizon. Więc dla wszystkich posiadaczy... Saints Row 3. Dla wszystkich posiadaczy tych gier dodatki czekają na rynku PlayStation Network. Chyba to tyle, jeżeli chodzi o wirtualną dystrybucję. Pudełkowo już omówiliśmy. Jeżeli chodzi o Pyrkon, to na zakończenie powiem tylko, że jest duża szansa, że ekipa gramofonu również tam będzie na tej całej imprezie, przynajmniej na części. Może nie na całej, a przynajmniej na części. Tak. Tak powinienem powiedzieć. Szykuje się sporo konferencji. Przedstawiciele takich firm jak CD Projekt, jak World Loom, jak Artix Mundi, Can't Stop Games, Reality Pump, The Farm 51. Coś pewnie jeszcze pominąłem. W każdym razie panowie będą mieli ciekawe całkiem prelekcje, tak wnioskuję po tytułach prelekcji, które się pojawiły na w programie blogu gier komputerowych. Tutaj panowie z CD Projekt, chyba najbardziej rozpoznawalna marka ostatnio, i sobota, godzina 15, to prelekcja pana Pawła Sasko, który jest quest designerem, po prostu nie będę tłumaczył, nie podejmę się tego wyzwania. Projektuje questy, tak, zadania, powiedzmy, w Wiedźminie. Tytuł prelekcji to Bajania Gładzisza Jaskra o maestrii narracji. Dla fanów Wiedźmina na pewno powie to dużo więcej niż dla zwykłego gracza grającego w Halo, powiedzmy. Okej, okay. Dobra, nie będę przynudzał. Pyrkon, 23-25 marca, także najbliższy weekend zarezerwujcie sobie, jeżeli mieszkacie gdzieś w pobliżu Poznania, to obowiązkowo, jeżeli mieszkacie dalej, to się zastanówcie nad wypadem, tam naprawdę sporo się będzie działo, nie tylko w temacie fantastyki i gier fabularnych, ale również gier komputerowych. Top 10, czyli 10 najlepiej sprzedających się pozycji na rynku brytyjskim, to jest stały punkcik gramofonowego programu. Nie inaczej dzisiaj jest. Miejsce 10, moi drodzy, to jest gra, która cały czas bardzo dobrze sobie radzi. Call of Duty Modern Warfare 3. Znakomita pozycja od Activision i wcale się nie dziwię, że świetnie się utrzyma w pierwszej dziesiątce. Miejsce 9 Assassin's Creed Revelations, miejsce 8 Zumba Fitness na Nintendo Wii, na Xboxa i na PlayStation 3. Gra, która swoją popularnością, mam pewne wrażenia i podstawy do tego, żeby twierdzić, że przebija poniekąd. Przynajmniej na Wyspach Brytyjskich przebija Call of Duty Modern Warfare, czyli jednak fitness, sport przede wszystkim. Miejsce 7 to jest Rage, o dziwo, z miejsca 20. Ja nie wiem, skąd ten skok nagle. Być może wyszedł jakiś dodatek i po prostu to jest moje niedopatrzenie, że nie zobaczyłem tego. Niewykluczone. Powiem szczerze, że Rage'a na półce mam. Muszę go skończyć, nie mogę. Nie mogę przysiąść, nie mogę znaleźć czasu. A gra wcale nie jest taka zła. Myślę, że warto dla wszystkich fanów FPS-ów z płynną grafiką, szczególnie z płynną animacją, przepraszam. Szczególnie gra warta odnotowania. Ta animacja robi piorunujące wrażenie. Tak jak nigdy nie byłem jakoś przywiązany do tego aspektu w grach, to tak tutaj znakomicie mi się to przełożyło na grywalność. Na miejscu 6 Mario i Sonic na Olimpiadzie w Londynie, na miejscu 5 znowu Mario Party, tym razem z numerkiem 9. Na miejscu 4 FIFA 12, również gra, która na Wyspach Brytyjskich ma swojego rodzaju monopol na bycie w pierwszej dziesiątce. Miejsce 3 SSX, szaleństwa na deskach snowboardowych w średnio udanym powrocie, no ale sprzedaje się całkiem nieźle, trzeci tydzień w sprzedaży, trzecie miejsce, powiedzmy, że jest ok. To jest, moi drodzy, spore zaskoczenie, to co teraz będzie, bo to jest miejsce 2, Mass Effect 3, pomimo wielkiej kampanii marketingowej, wielkich promocji i szumnych zapowiedzi, sprzedaż po 2 tygodniach jest na miejscu 2. Gra na wszystkie konsole, również na komputery stacjonarne, chociaż tam sprzedaje się ona najsłabiej. Głównie gra sprzedaje się na Xboxa 360, co wcale nikogo nie dziwi. Tam wystartowała ta seria i chyba ma najwięcej fanów właśnie na tej konsoli. Zbiera bardzo dobre noty. Myślę, że będzie jeszcze okazja w gramofonie powiedzieć więcej, nie tylko o Mass Effectie 3, ale również o całej serii. I to prawdopodobnie się wydarzy za tydzień lub dwa. Nie chcę dokładnie mówić kiedy, bo sam tego tak naprawdę nie wiem. To zależy od moich gości potencjalnych, którzy zechcą się zjawić. Ale obiecuję, że Mass Effect się u nas pojawi i to w takim dużym słowa znaczeniu. Po prostu zrobimy taką mocną serię z Mass Effectem. Tak jak to miało swoje miejsce z Władcą Pierścieni, tak jak to miało swoje miejsce niegdyś z Halo. I miejsce pierwsze FIFA Street. Nie wiem, czy tutaj potrzebny jest jakikolwiek komentarz. To Wyspy Brytyjskie, piłka nożna w lekkim wydaniu arkadowym, triki, gwiazdy, buty Adidasa i strzelanie przyjemnych dla oka bramek. Tak mniej więcej się charakteryzuje FIFA Street. Nieco inna rozgrywka, mniej taktyczna niż w klasycznej FIFA 12, no ale dwie FIFA w pierwszej dziesiątce. Bardzo dobrze Electronic Arts sobie radzi, bo objął w tym momencie chyba całą czołówkę Wyspy Brytyjskiej listy przebojów. No i trzeba by było chyba mu pogratulować. Kończymy pierwszą godzinę. W drugiej godzinie zostało jeszcze kilka całkiem ciekawych informacji, które udało mi się wygrzebać w zeszłym tygodniu dla Was ze świata elektronicznej rozgrywki. Będzie można podyskutować, jeżeli będziecie mieli tylko chęć i okazję. Okazję macie teraz. 2426-3353 chęci to już jest Wasza jakby kwestia. Jesteśmy również na Facebooku gramofon.fm. Tam możecie pisać komentarze. Tam jesteśmy również. Właściwie to nie tylko teraz, ale i przez cały tydzień. Co w drugiej godzinie? Na pewno obiecana wycena I'm Alive. Będzie to ostry hardcore. Ja się sam zastanawiam, mam tutaj takie karteczki, notateczki, które poczyniłem podczas grania. Zawsze tak robię, znaczy ostatnio tak sobie przyjąłem od kilku lat, że zanim napiszę coś o grze, to wyczyniam strasznie dużo buzz growów. Lata to później po pokoju śmieci się i gdzieś tam brudzi. Ale w ostatecznym rozrachunku przynosi to duże efekty, bo takie rzeczy, których normalnie już bym dawno zapomniał, to tutaj mam o tej wspaniałej karteczce. I na podstawie tej karteczki będzie właśnie ta wycena, I Am Alive, tytułu z Xbox Live Arcade. Nie taniego wcale, ale przejdziemy do tego za momencik. No i tak jak wspomniałem, kilka ciekawych informacji, takich, które się pojawiły w zeszłym tygodniu. Myślę, że się zmieścimy, mamy całą godzinę. Motywem przewodnim drugiej godziny będzie oczywiście Skyrim, natomiast na zakończenie tej pierwszej godziny poleci jeszcze jedna piosenka, która ostatnio bardzo mi przypadła do gustu. Nie wiem dlaczego tak naprawdę. Ciężko powiedzieć. Przechodzimy do I'm Alive. Pozycja, która pokazała się myślę, że dwa tygodnie temu, będę tak strzelał szczerze mówiąc, jest to na 80%. Ta data. Nie ma to większego znaczenia, pozycja świeża w każdym razie. Na rynku Xbox Live Arcade i PlayStation Network obecna. Cena na rynku Xbox Live to 1200 Microsoft Pointów. Nie jest to jakoś specjalnie mało, niestety. No ale jakby samo porównanie do ceny zostawimy sobie może na końcu. Ubisoft Shanghai to studio odpowiedzialne za tenże tytuł. Gdy widziałem pierwsze zapowiedzi, wydawało mi się, że to będzie gra pudełkowa, szczerze mówiąc. Nie wyglądało to na grę arcade. Gry na rynku Xbox Live Arcade zazwyczaj prezentują prostą grafikę, prostą oprawę wizualną, co nie znaczy, że brzydką oczywiście. Natomiast tutaj dosyć zaawansowane architektonicznie chociażby etapy pozwalały przypuszczać, że gra pokaże się na półkach sklepowych normalnie za powiedzmy tam 180 zł w sklepach. Stało się inaczej. Dlaczego tak się stało? Ja się mogę tylko domyślać i może to też zostawię na koniec. Słuchajcie moi drodzy, I'm Alive to gra, która rozgrywa się w postapokaliptycznym otoczeniu, w postapokaliptycznym świecie. Nie jest to temat jakoś specjalnie nowy, eksploatowany już przez wielu i od dawna, chociażby Fallout, chociażby jak tutaj przywodzi wspomnienia na portalu PLXC Maciek Klimaszewski. Kojarzy mu się z kolei z Gearsami troszkę z... No, z Falloutem, tak? To już wspomniałem, z Metro 2033. No, w każdym razie klimat jest postapokaliptyczny, ciężki. Nasz bohater powraca po rocznej wyprawie do swojego domu po katastrofie, która właściwie stała się gdzieś tam na wybrzeżach Stanów Zjednoczonych. Nie znamy szczegółów, jeżeli chodzi o o to, jak ta katastrofa przebiegała i co się działo wcześniej. Poza małymi wyjątkami, bo cała historia nie skupia się na losach ludzkości jako takiej. Nie ratujemy tutaj całego świata. Chodzi generalnie o zorientowanie się na odszukanie naszej rodziny. Bohater, którego właściwie imienia nie znamy specjalnie, jest bezimienny, można by rzec, szuka swojej żony i córki w miasteczku Haventon, bo tak się nazywa miasto, w którym rozgrywa się cała akcja. Ciężko mi powiedzieć, nie wiem, czy to miasto tak jest prawdziwe, czy chyba nie, chyba to jest jakieś po prostu zmyślone potrzeby gry miasteczko. Nasz bohater trafia, tak jak powiedziałem, po roku, po rocznej wyprawie wraca do domu, by odnaleźć swoją rodzinę. Zastaje oczywiście no nic poza zgliszczami, gruzami, pyłem no i jakimiś mniej przyjemnymi osobnikami, którzy jednak postanowili zostać na terenach opuszczonych, terenach Haventon. Nasz bohater ma taki ciekawy rekwizyt jak kamera i jest on ciekawy z tego względu, że większość tych przerwników, które zazwyczaj w grach są pokazywane jako przerwniki filmowe, jest nam prezentowane za pomocą nagrań z tejże kamery. Tworzy to taką ciekawą retrospekcję wydarzeń. Zresztą jak gra się zaczyna, to widać, że tak naprawdę cała gra jest retrospekcją. Dziewczynka, która siedzi na krześle przy stole, ogląda nagranie właśnie z tej kamery. No i jest to nagranie, ja tylko mogę się domyśleć, że to jest to właśnie córka, której szukamy. To nagranie prezentuje zmagania ojca w podróży do tego właśnie celu, o którym wspomniałem wcześniej. Nie będę zdradzał fabuły, bo nawet jakbym chciał, to wam nie zdradzę. Z tego względu, że... końcówki fabuły. Z tego względu, że po prostu gry jeszcze nie ukończyłem, przyznam się szczerze. Nie jest ona jakoś długa, z tego co wiem, to można ją skończyć spokojnie w 5-6 godzin. Natomiast jeżeli się poświęca nagranie godzinkę dziennie max, a taki jest mniej więcej przedział mojego wolnego czasu, to może to zająć kilka dobrych dni, uwierzcie. Jest to plus, dla innych plus, dla innych minus, tak? Powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, jeżeli chodzi o kwestię fabularną w tej grze, to zostawimy to może sobie na inne odcinki, jeżeli będziecie ciekawi. Tak na dobrą sprawę, to właściwie nie powinienem wam tej kwestii fabularnej w ogóle zdradzać, żeby nie psuć wam zabawy, która płynie z gry. Oczywiście fabuła to tylko jedna część zabawy. Rozgrywka to ta część, która będzie nam towarzyszyła przez cały okres eksploatacji, przez cały okres grania i ona jest jakby tutaj bardzo ważna. Na czym polega cała zabawa? Cała zabawa, moi drodzy, wygląda troszeczkę tak, jak mieszanka Assassin's Creed z, nie wiem, może troszkę, no nie chcę powiedzieć Shadow of the Colossus, no ale taki, nie ma tutaj nic z kolosów, tak, z walki z kolosami, natomiast mnóstwo jest wspinania się. Jest to taka przeplatanka gry zręcznościowej, która polega na dotarciu z jednego punktu A do punktu B najbardziej pokrętnymi drogami, wspinając się po jakichś masakrycznych, makabrycznych gruzach, które po drodze gdzieś tam zagradzają drogę. I w międzyczasie jest to jakoś tak przestrzelone, dobre słowo, prostymi, schematycznymi walkami. Do walki jeszcze wrócimy, tak? Natomiast chciałem się skupić troszeczkę na samym wspinaniu się. Jest to ciekawy dosyć aspekt i ciekawe podejście do rozgrywki, bo o ile w Assassin's Creed jesteśmy przyzwyczajeni do trzymania kursora do przodu i klawisza jednego, dzięki temu nasz bohater szybki i gibki bohater wspina się bardzo szybko na dach, na górę, gdziekolwiek, po prostu jest super bohaterem i nie ma z tym większych problemów. O tyle nasz bohater nie jest wcale super. Mamy tutaj dwa wskaźniki siły i wytrzymałości, które bardzo nas determinują w naszych poczynaniach, zarówno pod względem walki, tutaj patrz, siła oczywiście, jak i pod względem pokonywania przeszkód, czyli wytrzymałość. Każdy z nich bardzo szybko spada. Jeżeli tylko próbujemy się gdzieś spinać, to wskaźnik wytrzymałości leci na łeb, na szyję. Już nie mówiąc o skokach pomiędzy jakimiś przestrzeniami. Nie musi to być wcale duża przestrzeń. Wystarczy, że jest to jakaś półka skalna oddalona o metr od drugiej. To jest taka półka skalna, którą normalnie Nathan Drake by przeskoczył z ręką w kieszeni. Natomiast nasz bohater musi zużyć na ten skok sporą ilość staminy, sporą ilość paska wytrzymałości. Jest to bardzo ciekawe posunięcie z tego względu, że tworzy rozgrywkę bardziej taktyczną, powiedziałbym. Nie możemy naszym bohaterem sterować bezmyślnie, nie możemy wysyłać go w jakieś ślepe zaułki, ponieważ spadek staminy do zera oznacza nagłe kurczenie się całego potencjału staminy. Możemy to oczywiście zmniejszać, wciskając systematycznie spust prawy. Natomiast on będzie tak czy inaczej spadał w szybszym lub mniejszym tempie, dopóki nie osiągnie zera. Jak osiągnie zera, to zacznie nam spadać porcja sił. I niestety spadniemy, tak? Spadniemy z tego miejsca, na które się wspięliśmy. Na tym polega jakby cała zabawa, że musimy wymierzyć naszą drogę tak, jak się wspinamy, tak, aby wystarczyło nam wytrzymałości na dotarcie do naszego punktu końcowego, ewentualnie punktu przystankowego. Punktów przystankowych może być kilka. Możemy sobie nawet taki hak wczepić w ścianę poziomu i na chwilę sobie odpocząć. I tutaj można by było płynnie przejść do asortymentu. Wszystko, włącznie od staminy, poprzez siły, możemy uzupełniać dzięki asortymentowi zebranemu gdzieś po drodze. Jak wiecie, w czasach postapokaliptycznych z wszelkiego rodzaju żywnością i z wszelkiego rodzaju dobrami, takimi powiedzmy codziennymi, jest bardzo ciężko. Walka jest o każdą butelkę wody. Nie mówiąc już o amunicji, o broni, to jest drastycznie naprawdę mało w grze, co również bym policzył na plusik. Moim zdaniem separuje tą grę troszeczkę od prostych strzelanek, których mamy zatrzęsienie ostatnimi laty. To jest chyba na plus. Myślę, że rozgrywka taka, którą zaproponowali panowie, to był znakomity pomysł, tak? To, do czego mogę się przyczepić tutaj przy tym wspinaniu, przy tych takich pokonywaniu, przy elementach zręcznościowych, które nam towarzyszą w grze, to może nie do końca dopracowana animacja. Momentami mam wrażenie, że rzeczywiście tam brakuje kilku sekwencji animacji, jak nasz bohater przeskakuje pomiędzy, powiedzmy, jakimiś tam, przeskakuje jakieś odległości. To tutaj, prawda, można by było się przyczepić, że Ezio robi to lepiej, że Nathan Drake robi to lepiej. Natomiast, umówmy się, mamy do czynienia z grą na rynku arcade, która jednak myślę, że kosztowała dużo mniej i pieniędzy i dużo mniej pracy programistów, więc możemy spokojnie takie małe niedoróbki tej produkcji wybaczyć. Za momencik wrócimy do dalszej części. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam na gadugadu2426-3353, Facebook gramofon.fm. Jeszcze chwila muzyki ze Skyrima i wracamy do I'm Alive. Wspomniałem już sporo o fabule, o może wstępie fabularnym. Wspomniałem sporo o rozgrywce. Dorzucę jeszcze do tego wszystkiego może 3 grosze. Mapa, po której się poruszamy, wcale nie jest jakoś specjalnie duża. Natomiast, tak jak wspomniałem, wiele jest spinaczek, wiele jest podróży w górę i w dół, że tak powiem, więc żeby na mapie teoretycznie pokonać kilka przecznic, czasami może być tak, że będziemy musieli naprawdę mocno się napocić, żeby dojść w dany punkt, mimo tego, że on jest oddzielony w linii prostej, powiedzmy tam 100 metrów. Także mapą się nie sugerujcie w żadnym wypadku. Dobrze, nie wspomniałem z kolei nic o grafice. Grafika prezentuje się, no możecie to sprawdzić na screenach, prezentuje się spoko, moim zdaniem jest ok. Jak na tytuł Xbox Live Arcade jest nawet bardzo ok. Z tym, że jest też bardzo nierówna moim zdaniem. Są lokacje, w których naprawdę można przystanąć i gdzieś tam się zapatrzeć, jak to wszystko jest fajnie zaprojektowane i ładnie oświetlone. Natomiast są też lokacje niestety takie, szczególnie w tych dolnych partiach, na ulicach, jak się poruszamy, gdzie jest mnóstwo kurzu i pyłu. Ja rozumiem, że to kurz i pył i to jest taki zabieg, dosyć sprytny zabieg twórców, który pozwolił im na ominięcie ograniczeń, jakie stawiają konsole. No, bardzo szybko przychodzi tutaj na myśl mgła, która jest w Silent Hillu, która była w Silent Hillu, nie jest, a była. Takim znakomitym elementem obejścia niemożności konsoli, jakby tutaj tego, jak ona wydolnościowo już nie dawała rady. Ja myślę, że tutaj spokojnie konsola, zarówno PlayStation 3, jak i Xbox 360 mogłyby zrobić dużo, dużo więcej w aspekcie grafiki. Natomiast myślę, że panom troszeczkę zabrakło albo funduszy, albo chęci, albo jednego i drugiego, ciężko powiedzieć. Tytuł jest też jakby kierowany pod inny przedział budżetowy, takie mam wrażenie. Więc grafika, no tak jak powiedziałem, jest nierówna, aczkolwiek jak na pozycję Xbox Live Arcade jest całkiem na plus, moim zdaniem jest powyżej przeciętnej i to znacznie. I to chyba by było tyle, jeżeli chodzi o kwestię graficzną. Muzycznie wygląda to również na przyzwoitym poziomie. Mogę tylko wspomnieć, że pod względem architektury lokacji jest również całkiem fajnie. Bywają takie lokacje, jak chociażby na statku w ładowniach na dole, gdzie klimat naprawdę jest przytłaczający, jest ciemno, ciasno, mokro i naprawdę czuć, że tam nie chciałby się nikt z nas znaleźć w takim miejscu, w jakim był nasz bohater. Słuchajcie, co się tyczy walk, bo walki to jest ten element w grze, który również występuje, natomiast bardzo fajnie panowie próbowali, chociaż tyle, że próbowali, tak, odejść od klasycznego strzelania. Posiadanie więcej niż 5 naboi, moi drodzy, to jest... No to jest spory sukces. W ogóle asortyment broni wcale nie jest jakiś duży. Mamy maczetę, mamy pistolet, mamy łuk. Mamy prawdopodobnie jeszcze strzelbę, chociaż ja jej nie mam póki co. Tymi brońmi możemy się posługiwać, natomiast naboje są na wagę złota, powiedziałbym, bo... nie jest łatwo o znalezienie takiego naboju gdzieś tam na planszy. Możemy ewentualnie od zabitego przeciwnika taki nabój jakiś zyskać. Sama walka natomiast nie polega na tym, żeby wejść, parować do pomieszczenia i sprzątnąć 3 kolesi strzałem w głowę, bo no mówmy się, nawet nie mielibyśmy tyle broni. Sama walka opiera się, moi drodzy, na takim troszeczkę aspekcie taktyczno-psychologiczny. Mając broń bez naboi, możemy również blefować tą bronią. Możemy stawiać opór, powiedzmy, że stawiać opór ludziom nieuzbrojonym, znaczy uzbrojonym w maczety, czyli w broń taką białą, powiedzmy, że z białym to ma niewiele wspólnego, sugerując się jakby tutaj, strasząc ich tą bronią, możemy ich skłonić do tego, żeby się cofnęli, jak są na skraju jakiejś, powiedzmy, przepaści, czy za jakimś ogniskiem, możemy ich tam bepchnąć. Więc jakiś tam element taktyczny jest. Zresztą przeciwnicy często są też tacy, no, niekoniecznie agresywni, tak? Bywa różnie, jak to w życiu. Czasami po prostu będą chcieli, abyśmy opuścili ich teren, a czasami nas zaatakują agresywniej i wtedy będziemy musieli się bronić. Ważne jest to, aby na początku zlokalizować najbardziej wpływowego, że tak powiem, bossa grupy i zacząć od niego, bo tutaj na szczęście jest tak, że jak uda nam się zlikwidować tą najważniejszą postać, to później tych mniej znaczących wrogów możemy zastraszyć i oni spokojnie się poddadzą. Jeżeli ten przywódca grupy będzie cały czas na nogach, to nie mamy właściwie zbyt dużych szans na wyjście z tej sytuacji cało, tak? Bo oni cały czas będą nas bronić. To jest taki element, który no nie do końca mi się też podoba, bo z jednej strony chcemy ocalić jak najwięcej istnień, buduje w nas się taki element człowieczeństwa, grając w tą grę. Ratujemy małą dziewczynkę, która zresztą nie jest naszą córką. To jest taki wątek, który mogę spokojnie zdradzić, bo on się pojawia na początku. Mamy takich sporo... Niby naszym celem jest odnalezienie córki, a tak naprawdę dużą oś czasu w grze zabierze nam pomoc innym zupełnie ludziom. Więc ta walka, która stawia troszeczkę w bardziej brutalnym świetle naszą postać, od razu psuje troszeczkę ten klimat, taki budowany klimat humanitarnej pomocy niesionej przez naszego bohatera. Niestety, zdarzyła się taka, to podaję potem przykład, kiedy... Zdarzają się wtopy. Punkt końcowy w danej misji wcale nie jest prosty i wcale nie jest łatwy do odnalezienia, nie zawsze przynajmniej. Czasami można się zgubić i zagubić, ale powiem szczerze, że w momencie, kiedy wrogowie się poddali na danym obszarze, szukałem wyjścia z tego obszaru. Okazało się, że nie mogę wyjść z tego obszaru, dopóki nie zabiję tych ludzi, którzy się poddali. To w ogóle był jakiś bezsens. To była ostatnia rzecz, która by mi mogła przyjść do głowy, że muszę bezbronnych ludzi zabijać, tak? To jest ostatnia rzecz naprawdę, którą w tej grze należałoby zrobić. No ale jednak chyba zabrakło konsekwencji tutaj quest designerom, tak? Jak już wspominaliśmy wcześniej. No i niestety tak to wyglądało. Cóż, moi drodzy, walki, tak jak wspomniałem, są troszeczkę schematyczne, bo podchodzą do nas panowie. Jeżeli w pierwsi wyciągniemy broń, to nas zaatakują, to jest raczej niepożądane. Uciekać też nie powinniśmy, bo też nas zaczną gonić i nie skończy się to dobrze dla nas. Musimy wykorzystać albo element zaskoczenia, albo element zastraszenia. No i to jest główna rzecz, którą będziemy się kierować podczas walki. Bardzo fajnie, że nie trzeba strzelać do każdego, że nie trzeba tutaj pokazywać naszej wspaniałej siły, jaką dysponuje nasz bohater, bo wcale tak nie jest. Nasz bohater jest raczej zagubionym wędrowcem gdzieś tam w tym zniszczonym mieście. I to jest chyba fajne w tej grze. I to jest właśnie ten plusik, taki kolejny w stronę klimatu, który jest w produkcji Ubisoftu. Tak, jeszcze jeden ważny aspekt, o którym powinienem spojrzeć, już patrzę w moje kartki, już powinienem powiedzieć o... o tym, że możemy pomagać przypadkowym ludziom. Zazwyczaj opiera się to na darowaniu im jakiegoś przedmiotu, zazwyczaj cennego niestety, który może nam regenerować siły i staminę. No ale to wpływa na końcową ocenę w naszej grze, więc jeżeli ktoś gra i ważne są dla niego punkty, achievementy i tak dalej, to myślę, że warto wspomnieć o tym elemencie rozgrywki. Powiedziałem już chyba o każdym aspekcie gry I'm Alive. Podsumowując cały tytuł, produkcja Ubisoftu jest czymś, co miało znakomity pomysł, czymś, co niestety ten pomysł gdzieś w 3/4 drogi zarzuciło, tak myślę. Nie mogli albo nie mieli albo czasu, żeby dopracować tę produkcję, doszlifować w 100%, albo nie mieli też pieniędzy, tak? Bo to jest naprawdę bardzo dobry tytuł. Jeżeli ktoś z was może nie bardzo dobry, dobry tytuł, o tak. Bo jeżeli ktoś z was jest znudzony wszelkiej maści strzelaninami i takimi typowymi grami, które atakują nasz rynek bardzo często, i klasycznym przebiegiem, schematyczną fabułą, to I'm Alive może was zainteresować. Jest przyjemnie, jest klimatycznie, znaczy przyjemnie w cudzysłowie oczywiście, jest troszeczkę inne podejście do rozgrywki i troszeczkę inne podejście do walki, więc myślę, że jest to pozycja tylko dla tych ludzi, którzy lubią jakąś odmianę w grach. I są skłonni zaryzykować i wydać te 1200 Microsoft Pointsów. Nie wiem, ile w końcu to jest w złotówkach na PlayStation Network, ale jest to pozycja na pewno powyżej przeciętnej. Nie wybija się jakoś nad znakomite pozycje AAA, ale myślę, że gdzieś tam w tej przestrzeni pomiędzy wisi i warta jest rozważania, tak jak wspomniałem, przez wszystkich, którzy szukają czegoś nowego. Troszkę zabrakło tej pozycji szlifów, ale to są takie rzeczy, na które możemy przymknąć oko, umówmy się. To tyle, jeżeli chodzi o Xbox Alive. O Boże, Xbox Alive, ale teraz powiedziałem, przepraszam, o I'm Alive. To chyba już oznacza, że pora jest odpowiednia, aby kończyć gramofonową audycję. Mam jeszcze co prawda kilka informacji. Diablo 3, 15 maja. Jest już dostępna wersja beta. 15 maja to jest data premiery. W końcu pokaże się ta gra na PC. O wersji konsolowej nic nie wiemy póki co. Mam jeszcze jedną informację odnośnie nowej gry od deweloperów polskich. Ale myślę, że tą informację przełożymy sobie na przyszły tydzień, podobnie z ciekawym projektem Microsoftu. Mamy godzinę za 20:12, moi drodzy. Ścieżka dźwiękowa z Skyrima poleci, tak jak zaplanowałem, planowo do końca, nie do końca godziny, ale do końca ścieżki dźwiękowej, którą dzisiaj zaplanowałem. No i myślę, że nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na przyszły tydzień na gramofon w radiu BMOWO FM, oczywiście w środę o 22:00. Zaprosić was na Facebooka pod adresem gramofon.fm. Zaprosić was na iTunes pod adresem gramofon. Tam są podcasty i to podcasty bardzo stare. Będziecie mogli sobie ściągnąć i się pośmiać, jak to kiedyś było. Nieudacznie. Zresztą, no umówmy się, no, jest taki program jak gramofon, jest tworzony przez ludzi, którzy grają i nie poświęcają całego życia grom, tak? Robią swoje hobby propagują i na tym się opiera chyba cała idea tej audycji. Myślę, że tak pozostanie. Ja mam tylko nadzieję, że wy będziecie jak najdłużej z nami. W przyszłą środę mam również nadzieję, że pojawią się goście. Myślę, że będzie sporo o Pyrkonie i sporo z Pyrkonu, o którym wspominaliśmy dzisiaj. No i co? I to chyba tyle. Pozostaje mi się pożegnać. 73. gramofon zamknąć, zostawić was jeszcze na chwilkę ze Skyrimem i życzyć wam miłego weekendu, dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Był z wami przez te dwie godziny prawie Grzegorz Helak, to był 73 gramofon. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.